Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Adrian Rum. Dobrze wymówiłem nazwisko. Tutaj jeszcze się upewniałem, czy aby na pewno. Na pewno Adrian Rum. Adrian jest artystą, malarzem. Myślę, że śmiało można tak o tobie, Adrianie, powiedzieć. Ale także dla mieszkańców Kalisza, myślę, to jest dosyć ważna informacja. Jest autorem wernisażu prac malarskich o tematyce religijnej w Kaliskiej Katedrze. Witamy cię serdecznie w naszym studio. Mam nadzieję, że wszystko, co powiedziałem, jest prawdą.
Tak, oczywiście. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję tutaj za zaproszenie, jak najbardziej.
Tak, twoje prace, myślę, że kto był w katedrze, to mógł je zobaczyć. Dla tych z Państwa, którzy nie możecie z różnych powodów dojechać do Kalisza, żeby te obrazy obejrzeć, będą dzisiaj dostępne na Facebooku. Zdjęcia tych obrazów będą dostępne na Facebooku, więc z twoją twórczością będzie można się też w taki sposób zapoznać. Ja, zapraszając cię do studia, już to zapowiadałem na samym początku, po prostu chciałbym też usłyszeć taką pewną historię związaną z twoim malarstwem. Każdy ma w swoim życiu taki moment, albo nie ma, że bierze do ręki pędzel, farby i zaczyna malować. Jak to było u ciebie z tym malowaniem?
To już się zaczęło właściwie od tego momentu, gdy nauczyłem się jako dziecko trzymać ołówek, pędzel. Już od najmłodszych lat bardzo chętnie rysowałem, malowałem. No i zawsze to jednak była postać Matki Bożej na tych moich rysunkach, obrazkach. Matka Boża, Pan Jezus, sceny religijne. To się brało też z tego, że bardzo chętnie chodziłem do kościołów z rodzicami, zwłaszcza gdy byliśmy w mieście na zakupach czy załatwianiu jakichś innych spraw. Chętnie zaglądałem do kościołów. W moich stronach są to głównie kościoły barokowe, bardzo ciekawe. I przyglądałem się chętnie tym wszystkim obrazom, które tam były i później z pamięci je u siebie w domu odtwarzałem.
No to już jest taka chyba ciekawa umiejętność. Myślę, że te próby początkowe były bardzo ciekawe. Chętnie byśmy je obejrzeli. Ale tak właśnie. Te obrazy, które mamy w katedrze, one są inspirowane artystami barokowymi.
Tak, zgadza się. Zwłaszcza tymi, którzy tutaj działali w moich rodzinnych stronach. Tutaj bym musiał wspomnieć głównie Michaela Wilmana. Śląski malarz epoki baroku, którego dzieła są oczywiście w licznych kościołach mojego regionu i też właśnie od tych najmłodszych lat miałem z nimi kontakt.
No właśnie, z twojego regionu, czyli z jakiego regionu?
Jest to Górny Śląsk, okolice Kędzierzyna-Koźla.
Właśnie. I z takich okolic właśnie jest nasz gość. Myślę, że właśnie ważne też jest, żeby powiedzieć, że do Kalisza przyciągnęły cię bodajże studia.
Tak. Po ukończeniu szkoły średniej, matury, no przyszedł taki moment decyzji. No co dalej? Rozważałem inne studia też humanistyczne na innych uczelniach, chociaż jakoś tak uczepiłem się może tego poznańskiego UAM-u. No ale stwierdziłem, że może jednak jeszcze spróbuję tej sztuki. Nie skończyłem liceum plastycznego, dlatego jakoś niechętnie wybierałem się na Akademię Sztuk Pięknych. Natomiast tutaj w ofercie właśnie UAM-u znalazłem to nasze kaliskie WPA, kierunek artystyczny, na którym tych umiejętności podstawowych może nie wymagano aż tak bardzo, ponieważ tutaj nauka obejmuje już same podstawy też.
I efekty tej nauki można na wystawie zobaczyć. Ile czasu planuje się taki wernisaż?
No zwykle wystawy trwają 2 tygodnie. Tak się przyjęło wśród artystów. Wcześniej oczywiście trzeba się też umawiać.
A ile czasu zajmuje przygotowanie wernisażu?
No tutaj przygotowania do wernisażu trwały dość długo, powiedziałbym cały maj, jeśli chodzi też o takie dopracowywanie obrazów, ustalanie szczegółów. Na samym końcu tutaj już oczywiście też takie organizacyjne rzeczy, jak ten wernisaż ma przebiegać. Muzykę też oczywiście trzeba wtedy załatwić, bo to jest taka tradycja, że zawsze jakiś muzyk też się pojawia na wernisażu. No i też oczywiście sztalugi, tutaj dzięki uprzejmości uczelni udostępnione. No, myślę tyle chyba. Mhm.
Ale właśnie, żeby mieć co na tym wernisażu pokazać, to trzeba tę pracę wcześniej namalować. Mógłbyś tak powiedzieć nam, ile dni byłoby potrzebnych na malowanie tych wszystkich obrazów? Gdybyś tak usiadł każdego dnia i malował powiedzmy 8-10 godzin dziennie, ile dni zajęłoby ci zbudowanie tych wszystkich prac na wystawę?
No, jest to trudne pytanie, bo jakoś tak nie liczę tego czasu, zwłaszcza, że też jednak jest dużo innych obowiązków i zajęć. Te obrazy, które są na obecnej wystawie, to są dzieła głównie z całego minionego roku. Czy jakby to tak skompensować do jednego odcinka czasu, czy też tyle by to trwało, no nie wiem. Natomiast jest to proces na pewno długotrwały, bo wymaga też wielu przemyśleń, refleksji, ciągłego powracania do poprzednich prac, poprawiania ich. No i takiego ciągłego zastanawiania się, czy na pewno to jest na tyle dobre, że można to pokazać.
Myślę, że jeżeli oko pierwszego krytyka, jakim jest autor, przepuszcza to dalej, to na dalszej drodze już rzadko kiedy znajdują się krytycy, którzy znajdą coś w tym obrazie niewłaściwego. Domyślamy się, że było to wiele set godzin spędzonych przed sztalugami i te prace, tak jak mówiliśmy, są zainspirowane twórczością barokową, ale jakie one miały znaczenie dla ciebie? Dlaczego wybrałeś akurat te konkretne postacie? Jest tam Matka Boża, jest ścięcie Jana Chrzciciela, Chrystus na krzyżu, bodajże Święty Józef. Są ikony przepiękne, to też warto zauważyć, które można jeszcze na tej wystawie podziwiać. Jakie były inspiracje?
To zacznę tutaj może od Matki Bożej, bo chyba tutaj jakoś najbardziej się wpisuje w tą moją twórczość. No już od tych najmłodszych lat gdzieś jej osoba mi towarzyszyła. No dużo bym mógł tu opowiedzieć. Dużo mogliby opowiedzieć ludzie z mojego środowiska, z którego pochodzę, no bo trochę był to taki mój znak rozpoznawczy, że tutaj ciągle powtarzałem tą postać Matki Bożej. No zawsze ilekroć widziałem jej obraz w kościele, czy w jakiejś kaplicy, zawsze to była dla mnie jakaś radość. No i tak mi towarzyszyła od tych najmłodszych lat. Myślę, ta miłość była wielka, ale też przechodziła różne kryzysy, bywało różnie. Natomiast teraz, myślę, jest coraz bardziej dojrzalsza też. Pan Jezus tutaj głównie w kontekście męki pańskiej, bo też jakoś oprócz właśnie tutaj wizerunków Matki Bożej bardzo na moją wyobraźnię działały te głównie stacje Drogi Krzyżowej, czy tam figury Chrystusa ukrzyżowanego w naszych kościołach. No i Święty Józef, no dlatego, że tutaj wylądowałem w Kaliszu. Jakoś też tutaj wielkie nabożeństwo do tego świętego mam i często do niego w tych moich pracach też nawiązuję. Święty Jan Chrzciciel się pojawił. To jest jedyny taki obraz, trochę wyłamuje się z konwencji tych wszystkich obrazów, które są na wystawie. A to dlatego, że Święty Jan Chrzciciel też jest patronem kościoła odpustowego w mojej parafii, no, z którym to też kościołem wiele dobrych wspomnień łączę.
Serdecznie zachęcamy, żeby też na Jana Chrzciciela, właściwie na jego głowę ściętą spojrzeć. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, że pojawiają się na tej wystawie ikony. Też taką ikonę przyniosłeś ze sobą do naszego studia. Oglądaliśmy wcześniej z Marią tą ikonę. No, nikt z nas nie zgadł tak naprawdę, co to za postać. Ikona jest dosyć tajemnicza, ale to Państwo będą mogli zobaczyć później. Powiedz, skąd ta miłość u ciebie, także do tego obrazu, powiedzielibyśmy, okna przenoszącego nas dalej.
No ikona troszeczkę później się pojawiła. Tak czasie, gdy uczyłem się w gimnazjum. Tam akurat miałem panią plastyczkę, która była po kursach pisania ikon i wprowadzała mnie w tą sztukę. No bardzo chciałem też nauczyć się właśnie tej dziedziny sztuki, ponieważ tak wydaje mi się, dojrzewałem powoli też do tego, żeby zainteresować się ikonami. A też bardzo fascynuje mnie ta duchowość wschodu. Cała ta teologia, która stoi za ikonami, też bardzo ciekawa historia wielu z nich.
Więc można te ikony podziwiać. Można, myślę, też Adriana o napisanie takiej ikony poprosić. Myślę, że się zgodzi w wolnym czasie, kiedy nie będzie przygotowywał akurat pracy licencjackiej, bo do takiej pracy też się Adrian zbliża. I myślę, że troszeczkę odbiegając już od samej wystawy, samego wernisażu, o tej pracy można też coś powiedzieć, bo mnie to zaciekawiło, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale żeby być licencjatem, trzeba namalować obraz. Nie tylko napisać pracę, ale jeszcze coś namalować, pokazać, że się zdobyło jakąś wiedzę. Co to jest za praca u ciebie?
Tutaj na naszej uczelni artystycznej właśnie jest, tak się przyjęło, że praca licencjacka to jest właśnie praca pisemna, tak jak na wszystkich studiach, oraz kolekcja prac dyplomowych. W moim przypadku są to 3 obrazy dosyć dużych rozmiarów, bo 2 metry na 2, i ukazują one Matkę Bożą w otoczeniu kobiet ze Starego Testamentu oraz kilku wybranych świętych, którzy odznaczali się wielkim nabożeństwem do nich. W ten sposób chciałem podsumować też właśnie tą całą dotychczasową twórczość, w której postać Matki Bożej właśnie się tak cały czas przewijała.
Czyli gdybym zapytał, który z obrazów jest dla ciebie najcenniejszy, najważniejszy, to który z nich byś wskazał?
Z tych, które są na wystawie, myślę, że chyba taka jest tam Madonna z dzieciątkiem i z przeźroczystym takim welonem na głowie. Jest to dość ciekawy obraz, jeśli chodzi o historię oryginału, ponieważ to jest też taki, jest związany z regionem, z którego pochodzę. Ten obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, bo tak się nazywa, jest obecny w wielu kościołach. Również jest sanktuarium w pobliżu, już po czeskiej stronie, gdzie też bardzo często jeździłem w przeszłości. No i mam taki duży sentyment właśnie do tego przedstawienia Matki Bożej.
Ten obraz również jest na wystawie, więc zachęcamy do tego, żeby na niego spojrzeć. A jeżeli byśmy z tej wystawy wyszli, to czy on, ten obraz, który jest na wystawie właśnie tej Matki Bożej z dzieciątkiem, jest dalej na pierwszym miejscu? Czy masz jakiś obraz gdzieś w swoim domu, czy może komuś podarowałeś, który dla ciebie był może ważniejszy, czy znaczył zdecydowanie więcej?
Ja myślę, że chyba palmę pierwszeństwa dalej ma ten obraz właśnie z wystawy, chociaż w domu kilka takich prac, z którymi łączę szczególny sentyment, też jest. Takie, które powstawały też w może trochę trudniejszym czasie w życiu. Ale takie prace raczej zachowuję jednak już tylko dla siebie, nie pokazuję, na pewno nie daję już innym.
Rozumiem, czyli są tylko i wyłącznie w prywatnej kolekcji, nie dla wszystkich oczu. Jaką, czy właściwie jakie historie wiążą się z tymi obrazami, z tymi, które możemy na wystawie zobaczyć?
Te obrazy, które są na wystawie, to już powiedziałbym taki efekt tych różnych moich przemyśleń i doświadczeń w życiu, również tych duchowych. Tak jak już wspomniałem, kiedyś był taki etap kryzysu, kiedy trochę odszedłem od kościoła, od wiary. Gdzieś ta miłość tutaj też osłabła. To było krótko przed bierzmowaniem zresztą, ale też ta łaska, myślę, przyszła, że wróciłem do tego wszystkiego. Szczególnie zachwyciłem się nauczaniem świętego Ludwika Montforta, który w tym czasie szczególnie na mnie oddziaływał. A jak wiadomo, to był święty, który bardzo kochał Matkę Bożą i też właśnie jego najsłynniejszy traktat jest jej poświęcony. Ten traktat przed bierzmowaniem czytałem i on tutaj jakby na nowo rozpalił tą miłość i dzięki niemu na nowo też do tej twórczości maryjnej wróciłem.
A teraz powiedz tak, jeżeli możemy spojrzeć sobie na te wszystkie obrazy, które są na wernisażu, czy one przedstawiają jakąś twoją historię? To jest też historia twojego życia wewnętrznego, czy po prostu udało ci się zebrać bardzo dobre przedstawienia graficzne, które chciałeś zaprezentować? Czy jest to tylko obraz, czy może kryje się pod nimi coś więcej?
No właśnie, obrazy na wystawie to są, powiedziałoby się, takie pobożne portrety właśnie Chrystusa czy Matki Bożej, których w kościołach jest pełno. Wydawałoby się, no po prostu to są przerysowane, skopiowane wizerunki, które na co dzień widzimy. Ale jednak staram się, żeby za każdym z tych obrazów stała jakaś historia. Z każdym tym przedstawieniem wiążę jakieś wspomnienia. Nie jest to oczywiście widoczne na pierwszy rzut oka tutaj. Wiadomo, no, nie każdy zna tutaj też mnie osobiście, więc ogólnie widzowie widzą tylko postać Maryi czy Chrystusa, ale tak jak mówię, każdy obraz łączy w sobie jakieś wspomnienia, przeżycia, to co wyniosłem z rodzinnego domu, z rodzinnych stron.
No. Dobrze, dobrze wiedzieć, że jest tam coś więcej, że jest to interakcja tak naprawdę płótna, farby i malarza, artysty, a nie tylko grafika, którą moglibyśmy sobie przecież wydrukować, czy w jakikolwiek inny sposób nanieść na to płótno. Jakimi się cechujesz kryteriami w doborze kolejnych przedstawień? Wybierając teraz następne postacie, które gdzieś pojawią się na twoich płótnach, czy to są raczej twoje wewnętrzne ukierunkowania, czy może są to zamówienia pod konkretne obrazy?
Gdy tworzę dla siebie, no to kieruję się trochę taką intuicją wewnętrzną. Choć może już nie tyle tak na zasadzie podoba mi się, nie podoba, co też właśnie kończąc studia licencjackie, kieruję się też poprawnością wykonania niektórych przedstawień. Może już staram się obecnie coraz mniej kopiować. Chciałbym tworzyć bardziej takiej autorskiej, więcej takiej autorskiej twórczości. Natomiast gdy chodzi o zamówienia, to owszem, tutaj, jak to mówią klient, nasz pan, kieruje się tym, czego oczekują właśnie osoby, które zamawiają takie obrazy. Chociaż jednak zawsze próbuję wtrącić trochę tego swojego gustu i myślę, nawet to się podoba.
Bardzo dobrze też być zrozumianym przez odbiorcę. Jaka jest twoja ulubiona technika?
Jest to na pewno technika malarstwa olejnego, z którą już dość długo pracuję i w której chyba najlepiej się czuję. No jest to też oczywiście tempera jajeczna, którą stosuję przy pisaniu ikon. Jest to tradycyjna technika, jedna z najstarszych w ogóle znanych ludzkości. Bardzo ciekawa też, jeśli chodzi o wykonanie, to jak się ją przygotowuje, uzyskane efekty.
I teraz musimy wyjaśnić trochę naszym słuchaczom, laikom. Myślę, że część z Państwa się dobrze orientuje, ale nie wszyscy. Czym się różnią te farby? Co to znaczy farba olejna? Czy to są te ze sklepu, gdzie maluje się nimi płot? Co to są farby akrylowe? Czy to są te do ścian? Jaka jest różnica taka? Co byśmy wymienili jako podstawową różnicę w tych farbach? Olejnych, akrylowych, w gwaszu, w farbach akwarelowych. Co jest podstawą taką?
Te nazwy, olejna, akrylowa, temperowa, jajeczna, one mówią nam o spoiwie, które jest w tych farbach i które tutaj decyduje właśnie o tym, jak te obrazy powstają. Tempera jajeczna już nam mówi, że spoiwem jest żółtko jajka. Tak jak właśnie w przypadku ikon, gdzie tym żółtkiem rozcieńczonym w winie maluje się na obrazie. To takie medium, spoiwo, łączy się z pigmentami suchymi. W przypadku farb olejnych tym spoiwem jest właśnie olej. Oczywiście nie rzepakowy, kuchenny, a specjalny olej lniany, już przygotowany do malowania. I ten olej łączy się z pigmentem. W przypadku farb akrylowych jest to żywica akrylowa. rozcieńczana akurat w tym przypadku w wodzie. To spoiwo jest tutaj odpowiedzialne za przyczepność farby do podłoża, no i decyduje też o uzyskanych efektach. Nie można oczywiście łączyć tego z nazwami takimi sklepowymi, farba olejna do ścian, to nie jest właśnie to samo.
Dobrze, ale teraz tak, mamy już jakąś wiedzę, powiedzmy jakąś garść wiedzy. Oczywiście pójdziemy do sklepu takiego dla artystów, plastyka, coś takiego, papierniczego, pewnie dużego, też znajdziemy tam taki asortyment i możemy sobie kupić kilka tubek farby akrylowej albo farby olejnej. Czy ty korzystasz z takiej gotowej, kupionej w sklepie, czy produkujesz te farby sam?
Gdybym miał czas, to bym samemu produkował, tak przyznam szczerze, bo taką wiedzę też na studiach nabywamy. No taka farba też jest chyba najlepsza po prostu, bo wiadomo co w niej jest. No, natomiast jednak czas goni i tutaj nie ma czasu na to, żeby siedzieć i rozcierać cierpliwie tą farbę, no bo to jednak jest dość czasochłonne zajęcie. No więc maluję tymi ze sklepu. Chociaż też oczywiście to są bardzo dobre farby.
Oczywiście poza temperą jajeczną, której no tak. nie da się kupić w sklepie w żaden taki gotowy sposób. Czy zdarza ci się mieszać te style ze sobą, że wykonujesz jakąś część obrazu w technice akrylowej, drugą część w technice olejnej, czy pojawiają się jeszcze jakieś inne elementy?
Jest taka praktyka i ja też to stosuję niekiedy w swoich obrazach. To jest taka zasada, którą nam wpajano przez studia i którą na pamięć musimy się wyuczyć. Tłuste na chude. Już tłumaczę, co to znaczy. Farby tłuste, czyli właśnie takie jak tempera czy olej, muszą być kładzione na farby chude. Tak jak na przykład akryl. Nigdy w odwrotnej kolejności, bo to się kończy tragedią po prostu, jeśli chodzi o obraz. Można tak łączyć ze względu na sam proces powstawania obrazu, ponieważ nie jest też tak, że mamy białe płótno i od razu dajemy na to farbę i kształtujemy obraz jak nam się podoba. Nie do końca. Jest najpierw etap tak zwanej podmalówki, gdzie się już najpierw dopiero ustala kształty, światła, podejmuje się pewne decyzje, natomiast dopiero na to przychodzi kolor w farbie olejnej w moim przypadku, który nadaje ten ostateczny kształt obrazu.
Myślę, że dla wielu z naszych radiosłuchaczy, ale też dla nas w studio, są to takie cenne wskazówki, cenna wiedza, którą ciężko zdobyć na co dzień. Ale właśnie, mamy już farby, to już sobie wybraliśmy. I co dalej? Potrzebujemy pędzla. Czy pędzelków używa się takich samych? Można iść do sklepu i kupić sobie takie pędzelki też, które będą pasowały i do akryli, i do farb olejnych, i do tempery jajecznej. Czy te farby różnią się tak bardzo, że potrzebują różnych pędzli?
Staram się rozdzielać właśnie ze względu na to, że jednak na pędzlu zawsze coś z tego tłuszczu, z oleju zostaje. Jeśli tutaj będzie się to łączyć z innymi farbami, no to może być trochę problem potem. Więc osobne jednak mam pędzle do farb olejnych, osobne do akrylowych. Tutaj o wyborze tych pędzli też oczywiście decyduje ta technika, jak i zamierzony efekt, bo inny efekt uzyskuje się pędzlami szczecinowymi. I tutaj tak zdradzę, to są pędzle z świńskiego włosia. Bardzo sztywne, więc też taki efekt dają bardzo impresyjny, czy też ekspresyjny. A inaczej wygląda to w przypadku pędzli sobolowych, z futra sobola, które dają taki bardzo gładki efekt.
Czyli właściwie wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy na koniec zobaczyć, jak to wszystko ma wyglądać.
Tak, tutaj efekt zamierzony musi być przemyślany i od początku do końca kontrolowany. Nie można nic tutaj przypadkowi zostawiać. No chyba, że jest to taka forma sztuki, jak na przykład action painting, gdzie ten przypadek jest procesem powstawania. Natomiast jeśli obraz ma być właśnie taki przemyślany, no tutaj ta kontrola musi być i ta wiedza warsztatowa, myślę.
A jakich ty pędzli używasz w swoim malarstwie?
To właśnie są te, które wspomniałem, szczecinowe, tutaj dla takich grubszych efektów, sobolowe w przypadku pisania ikon, Są też pędzle w włosia sztucznego, które nadają się głównie do farb akrylowych, ale też można nimi na przykład w olejach uzyskiwać gładkie efekty.
Jeszcze na koniec myślę jedno pytanie dosyć ważne, które już w trakcie zostało podjęte. Jaką ikonę ze sobą przyniosłeś do naszego studia?
Jest to jedna z nielicznych ikon, które nie pojawiły się na wystawie. Jest to ikona Chrystusa, o dziwo. Jeśli później Państwo zobaczą zdjęcie, no to myślę, zdziwią się Państwo. Chrystusa, Święte Milczenie. Jest to typ ikony, niegdyś bardzo popularny w prawosławiu, który ukazuje Chrystusa w takiej trochę dziwnej postaci, bo jako anioła. Są też inna nazwa, Chrystus, Anioł Wielkiej Rady. To się wiąże z pewnym biblijnym tytułem Chrystusa.
Bardzo dziękujemy też za to wyjaśnienie. Dziękujemy za ten obraz namalowany słowami, za te obrazy i kolory, które mam nadzieję, że wielu z naszych radiosłuchaczy mogło dzisiaj zobaczyć. Naszym gościem był Adrian Rum, którego pracę można oglądać w Kaliskiej Katedrze bodajże do jutra.
Tak, zgadza się.
Więc jeszcze dzisiaj, jutro, ostatni dzień, by podejść, jeśli mieszkacie w okolicy albo w Kaliszu, wybrać się na taką małą wycieczkę i te obrazy zobaczyć. Bardzo dziękujemy, życzymy Ci w dalszej pracy wielu sukcesów, przede wszystkim obrony pracy licencjackiej, dokończenia też tych wielkich obrazów. Nie wiem, czy Adrian wspomniał, ale to są trzy obrazy o wielkości 2 metry na 2 metry. To jest co malować, tak na dobrą sprawę, więc mamy nadzieję, że uda Ci się zdobyć z tego najwyższą ocenę i też pozwoli Ci rozwijać nie tylko swoje talenty takie rzemieślnicze, ale także rozwijać swoje życie duchowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Gość dnia w Radiu Rodzina.